Nie ma takich ludzi, którzy się znają na wszystkim. To jest po prostu niemożliwe. Więc siłą rzeczy muszę mieć pod sobą ludzi, którzy dużo lepszymi są specjalistami w poszczególnych obszarach niż ja.
Lean Management po polsku. Podcast dla wszystkich, którzy chcą usprawniać swoje procesy i zarabiać dzięki temu pieniądze. Posłuchaj rozmów z moimi gośćmi i zainspiruj się do działania we własnej organizacji. Zaobserwuj ten podcast i koniecznie wystaw ocenę. Życzę dobrego odbioru. Tomasz Kuhn.
Prowadzenie firmy wymaga bardzo wielu decyzji, dotrzymywania terminów, a jeśli to jest duża firma, to jest tego wszystkiego jeszcze więcej. I właśnie o tych rzeczach porozmawiam dzisiaj z Maciejem Hermanem.
Cześć Tomek.
Cześć Tomek. Cześć. Dawno się nie widzieliśmy.
No jakiś czas.
Coś się zmieniło?
Rok się zmienił.
Data.
Rok się zmienił. No cały czas się na rynku coś dzieje. Wiesz, świat się dynamicznie zmienia. To, co się nie zmieniło niestety, to wojna w Ukrainie, tak? Bo to cały czas rzutuje mocno na biznes w Polsce. No a zmieniło się wiele rzeczy. No to pamiętam, jak rozmawialiśmy kilka miesięcy temu, to dużo rozmawialiśmy o kosztach surowców,
tak,
które w roku 2022 można powiedzieć, że galopowały w Polsce.
Dzisiaj
w branży spożywczej, nie tylko. No sytuacja się zmieniła dosyć istotnie. Nie, ani dobrze, ani źle. Bo z jednej strony jedne surowce, można powiedzieć, się uspokoiły. Uh-huh. Typu mleko, masło. Natomiast no mamy w tej chwili no z dnia na dzień coraz bardziej, coraz wyższą rekordową cenę kakao w historii, w ogóle w historii. Ta cena jeszcze rok temu, czyli trochę przed naszym wcześniejszym spotkaniem, wynosiła 1700 funtów za tonę, bo kupuje się w Europie w funtach na giełdzie w Londynie kakao. W tym tygodniu, wczoraj czy przedwczoraj, 4300. Czyli 2,5 raza to, co było rok temu. A kakao, jak się możesz domyślać, w czekoladzie to jest kluczowy,
tak,
kluczowy surowiec.
Ale poczekaj, przepraszam, surowiec. Bo powiedziałeś o dacie, że data się zmieniła.
Rok, tak.
Rok, to prawda. I ja bym się chciał na tym chwilę zatrzymać, bo ostatnio Wojtek Stanowski tu w tym kamperze w podcaście opowiedział o tym, że dla niego, to jest taki przedsiębiorca z Oleśnicy, który produkuje okna, powiedział, że dla niego dużą zmianą w życiu był kalendarz. Czy ty używasz kalendarza?
Ja bez kalendarza chyba bym nie przeżył. Niestety.
No właśnie, czyli prowadzenie firmy jest oparte u ciebie na kalendarzu.
No, w dużym stopniu.
I jak sobie z tym radzisz? Nie jak z kalendarzem sobie radzisz, tylko jak radzisz sobie z wpisywaniem rzeczy do kalendarza, z priorytetami. Tak. Jakby, czy masz jakiś taki algorytm, którym mógłbyś się podzielić?
Ja przede wszystkim staram się, żeby kalendarz nie zarządzał mną, tylko żebym ja zarządzał kalendarzem, co nie jest trudne. I z tym się zmagam praktycznie każdego dnia i co tydzień.
Jest trudne, czy nie jest?
Jest trudne. Jest trudne z tego względu, że no, ilość obowiązków, rzeczy do zrobienia w mojej sytuacji, można powiedzieć, że jest nieograniczona. Jakby doba miała 48 godzin, to bez problemu w pół dnia bym sobie ten kalendarz tak samo zapełnił, jak jest.
A tydzień 7 dni, nie? Tak, bo pewnie dokładnie odpoczywasz też. Nie?
Staram się przynajmniej, tak. Także.
A to jest ciekawe, dla mnie przynajmniej. Czy wpisujesz sobie odpoczynek w kalendarz? Typu od, nie wiem, godziny 16 do 18 mam tylko czas dla siebie na przykład.
Wiesz co, odpoczynek, jeśli tak to można zrozumieć, wpisuję sobie zajęcia sportowe, ponieważ ćwiczę czynnie od, no, od 30 lat mniej więcej.
Ale pewnie nie ćwiczysz sam, czyli to jest coś, gdzie musisz przyjść i tak dalej. A chodzi mi bardziej o takie aktywności, że wiesz, w swojej głowie jesteś, nie? Pójdę na spacer albo po prostu usiądę, nic nie będę robił. Czy masz takie sytuacje?
Nie, takich rzeczy nie wpisuję w kalendarz. Staram się, żeby w kalendarzu były puste przestrzenie, czyli to są takie miejsca, gdzie faktycznie albo mam czas na jakieś rzeczy, które gdzieś tam zalegają, albo mam czas na po prostu pomyślenie sobie o czymkolwiek, co jest istotne w danym momencie. Albo na przykład, jeśli to jest w momencie, kiedy jestem w biurze i mam załóżmy pół godziny wolne, no to korzystam z tego, że Wedel jest bardzo fajnie położony nad jeziorkiem Skaryszewskim. Tak. I po prostu wychodząc z biura, po dwóch minutach siedzę sobie na ławeczce przy bardzo malowniczym stawie. Jeśli jest to jeszcze dodatkowo wiosna, czy lato, czy ciepła jesień, no to jest bardzo fajne miejsce, żeby troszkę się oderwać od biura. To jest dosłownie, tak jak mówię, dwie minuty. A tak w takiej przestrzeni, no, mózg się, można powiedzieć, rozszczelnia, dużo łatwiej sobie pomyśleć o różnych takich kwestiach biznesowych, które są, które trzeba przemyśleć, a w biurze, gdzie jest cały czas zamieszanie, ktoś chodzi, ktoś zawraca głowę, czasami zadaje pytania, mamy open space, ja nie mam swojego biura, więc, więc jestem, że tak powiem, wystawiony na wszelkie różnego rodzaju kontakty, no trudno się skupić. A w takiej sytuacji jest to trochę łatwiejsze. Także staram się takie czasy znajdować.
A powiedz, proszę, jak masz taki slot wpisany, że na przykład tu mam godzinę na to myślenie i siedzenie na ławce, to nie kusi cię, żeby coś tam jednak dopisać? Ktoś zadzwonił, coś się wydarzyło, a dobrze, to wrzucę go w kalendarz.
Nie kusi mnie, nie, to już pozbyłem się tego nawyku, miałem kiedyś, wiem o czym mówisz, bo miałem kiedyś coś takiego, żeby tak sobie na maksa zapakowywać kalendarz, no bo zawsze, tak jak mówię, zawsze jest coś do zrobienia. Nie, teraz od jakiegoś czasu, no mam, myślę, że taki dobry nawyk, którego, no trochę mi zajęło, żeby się go nauczyć. Żeby sobie jednak nie na siłę, na siłę nie zapychać tego kalendarza, mimo że mógłbym, ze względu na to, że cenię sobie właśnie takie momenty, dosłownie momenty, kiedy mogę ten trochę umysł nawet, żeby, albo żeby odpoczął, albo żeby miał taki wolny przepływ myśli, który no, jest mi niezbędny w obecnej sytuacji, na obecnym stanowisku, dlatego że rzeczy do przemyślenia jest multum.
A myślisz o prywatnych rzeczach w pracy? W sensie, no na pewno jak się coś wydarza, to trzeba zareagować, ale czy masz tak, że wiesz, od tej godziny, kiedy wchodzisz do pracy, do wyjścia, jesteś w 100% tylko dla wedla, czy też pojawiają się, że to przeplata się?
No staram się. Ja mam generalnie bardzo taką dużą koncentrację na pracy, dużą koncentrację na celach, więc mam taki wysoki poziom koncentracji, co oznacza, że moje myśli raczej nie wybiegają w innych kierunkach. Natomiast, no tak jak mówisz, to zależy od sytuacji, nie? Czasami, czasami są jakieś takie kwestie może bardziej nurtujące i siłą rzeczy to gdzieś te myśli wracają.
Natomiast dziecko ma egzamin czy coś.
Na przykład, tak. Natomiast,
no, a odwrotnie się też dzieje? Że jesteś w domu i myślisz sobie...
To jest permanentne. No, kiedyś nawet miałem rozmowę z moim kolegą, który pracuje trochę w innej branży, bo jest architektem, no ale też to jest praca w dużym stopniu koncepcyjna i on dobre określenie kiedyś mi powiedział, jak rozmawiałem się na ten temat. Powiedział, słuchaj, no nasza praca polega na tym, że 24 godziny na dobę ten mózg się kręci w tą samą stronę. Nie jesteś w stanie go wyłączyć. No i to jest prawda, nie da się tego zrobić. Praca mi się śni bardzo często.
Tak?
Wiesz, rano wstaję, machinalnie myślę o różnych rzeczach, które są do zrobienia w pracy.
Ceny kakao.
Ceny kakao na przykład. Ja wieczorami zresztą, ponieważ tak jak wspomniałem, mamy tutaj open space, więc ciężko się skupić, więc taka praca bardzo komputerowa, od jakichś prostych dokumentów, poprzez odpisywanie na maile.
A patrz, ciekawą rzecz powiedziałeś.
Robię po prostu wieczorami w domu, siedząc przy biurku, przy komputerze.
Ja też zauważyłem, że pracując w Open Space było mi się trudno skupić, ty też to potwierdzasz, no ale jako prezes pewnie masz wpływ na to, czy to jest Open Space, czy go nie ma, więc...
Wiesz co, no jeśli chodzi o tego typu rozwiązania, to my się opieramy na badaniach, które istnieją, które są łatwo dostępne, więc wiadomo, że mniej więcej 80% ludzi, jednak dla nich więcej korzyści jest z Open Space'u niż nie. Przy 20% pracowników jest odwrotnie.
No ale 80, i to należy do tych
80 do 20. Tak, ja zdecydowanie należy do tych 20, natomiast 80 do 20 niestety przeważa. W związku z tym mamy
open space. Czyli czujesz, że w imię pracy zespołowej jakoś się naginasz do tego, tak?
Tak, można tak powiedzieć. Więc aczkolwiek, wiesz, no mój poprzednik to był ostatni prezes, który miał swoje biuro.
Bo to jest takie fajne u ciebie, na ile cię poznałem, to ty jesteś bardzo takim zespołowym graczem i nie potrzebujesz wokół siebie budować nie wiadomo jakich aureoli, ale u prezesów rzadkie jednak to jest, jak obserwuję i nie jeden mógłby powiedzieć, kurczę, no przecież ja tu jestem najważniejszy, a mi to nie pasuje, to ja sobie zrobię gabinet, nie?
Tak. No być może tak jest. Tutaj akurat badań nie znam, jaki tu jest rozkład prezesów takich czy innych. Natomiast no, fakt jest taki, że ja jestem pierwszym prezesem w firmie, nie wiem czy w historii, ale na pewno od wielu, wielu lat, który, gdy został prezesem, to powiedział, nie, ja nie będę miał swojego biura. Także oddałem to biuro na użytek, można powiedzieć, firmy i zainstalowałem się przy biurku na open space koło akurat mojego dyrektora finansowego i siedzę tak samo jak wszyscy pracownicy w biurze. Po to, żeby właśnie nie budować takich barier, żeby każdy mógł podejść, zapytać się w każdym momencie o rzeczy, które go nurtują.
Nie przeszkadza ci to? W sensie oni podchodzą jednak, czy szanują to?
No to że... mówię, zawsze są za i przeciw, tak?
No
i jakby ceną dla mnie jest to, że ciężko mi się skupić na takiej pracy koncepcyjnej i faktycznie de facto robię to wieczorami w domu zazwyczaj. Natomiast no, korzyści z tego są niewspółmiernie większe. No więc, tak jak mówię, na zasadzie za i przeciw wybieram ten model, który jest ważniejszy.
To podrążmy trochę to za i przeciw, czyli dla mnie to trochę z priorytetami jest, albo to jest trochę o priorytetach. Jak ty ustalasz sobie priorytety? No bo nie było się trudno stosunkowo z tobą umówić, w sensie tam gdzieś na LinkedInie się przynajmniej poprzednim razem spisaliśmy, no i umówiliśmy sobie termin, znalazłeś go. Muszę powiedzieć szczerze, że tak nie dzieje się we wszystkich przypadkach. Czasami trzeba czekać dużo więcej na tą rozmowę, albo w ogóle nie ma odpowiedzi.
Raz czy dwa razy przekładaliśmy termin, pamiętam.
No zgoda, ale jakby była komunikacja, prawda? Czyli gdzieś uznałeś, i to jest moje pytanie, czy miałeś na przykład taki slot i powiedziałeś, okej, to tutaj ich wbiję na przykład, albo w sensie ten podcast, czy też to było tak, że emocjonalna decyzja, o, super sprawa, gdzieś tam sobie coś poprzesuwam.
Nie, nie, ja jestem akurat tutaj, moi współpracownicy mogą potwierdzić, że ja raczej jestem mało emocjonalny, w pracy przynajmniej. Kieruję się no, takimi dosyć prostymi zasadami, badaniami, wiedzą, doświadczenie. No jest klasyczna matryca, jeśli się nie mylę, chyba Eisenhowera.
Tak.
Albo mogę się mylić.
Pilne, tak, ważne, tak?
Tak, dokładnie. I to jest taki prosty patent, który jest bardzo efektywny, jeśli go dobrze robi oczywiście.
Czyli rozumiem, że takie eventy, nie żebym sobie to jakoś próbował schlebić, tylko chcę to zrozumieć, że na przykład ten podcast uznałeś za ważny i zaplanowałeś na niego
nie,
czas.
Ja tak nie robię, że sobie tam wkładam dosłownie w te cztery pola wszystkie rzeczy, które mam na liście, tylko już tak bardziej, tak jak mówię, z doświadczenia, można powiedzieć intuicyjnie w cudzysłowie, umieszczam sobie poszczególne obowiązki w tych czterech polach, lub też deleguję oczywiście, jeśli to jest coś nieistotnego. Jeśli chodzi o twój podcast, jeśli miałbym w tej chwili gdzieś go włożyć, powiedzmy, no to myślę, że to jest ważny element i niepilny. Czyli ważny ze względu na to, że z natury rzeczy uważam, że dzielenie się wiedzą, dobrymi praktykami, doświadczeniami szeroko, tak? Nie mówię tylko o pracownikach, ale szerzej na rynku jest bardzo istotne i tego nigdy za wiele.
Czyli to są takie aktywności, że ważne...
Na pewno nie jest to pilne, no więc stąd ten
termin...
Ale
gdyby w międzyczasie zdarzyło się na przykład, nie wiem, spotkanie z premierem, bo wiem, że miałeś takie tam niedawno, no to pewnie to już jest inna kategoria, nie? Czy trzeba poprzekładać tę aktywność?
Tak, tutaj raczej tak. To jest raczej kwestia bardzo często tego typu spotkań, że tam nie za bardzo jest wybór, jeśli chodzi o czas.
To właśnie.
Więc to są już w mniejszym stopniu moje decyzje, tylko bardziej. Znaczy moja decyzja polega na wyrażeniu zgody, ale nie na proponowaniu terminów.
Czyli masz takie sytuacje, które cię w jakiś sposób wpasowują w kalendarz?
Oczywiście, mogą się zdarzyć.
Nie?
No wiesz, no nawet chociażby wizyta właściciela, czy spotkanie z właścicielem firmy, czyli moimi przełożonymi w centrali, no tutaj też raczej ja się dopasowuję, niż dyktuję warunki. To jest jakby naturalne.
No i co wtedy robisz? Bo o to chciałem zapytać. Jak te priorytety zmieniasz? No masz coś zapisane na środę 12, a tu się okazuje, że przyjeżdża Karol Wedel, to już chyba nie przyjedzie, ale ktoś z twoich przełożonych, nie?
Tak. Wiesz co, no to przede wszystkim ja staram się, jeśli chodzi o zarządzanie swoim kalendarzem, ale też zarządzaniem ludźmi, z którymi mam kontakt, do tego, żebyśmy pracowali jednak na dłuższym dystansie.
Okay.
Czyli w sytuacji, kiedy ty do mnie dzwonisz i mówisz, słuchaj, spotkajmy się w tym tygodniu albo w przyszłym, no to na 99% to się nie uda. Ponieważ w takiej perspektywie mój kalendarz już jest pełen.
I jaką masz tą perspektywę? Dwa tygodnie?
No minimum. Minimum. Najbezpieczniej to jest tak miesiąc do przodu.
Czyli super ważne eventy, super pilne albo istotne dla kogoś innego, ale nie możesz ich zmienić, są w stanie to zaburzyć, natomiast generalnie to umawiasz późniejsze terminy, tak?
Tak, późniejsze terminy. Takie sytuacje, nazwijmy to sobie emergency, to staram się jednak, żeby to były wyjątki. Także jak rozmawiam ze swoimi przełożonymi w Japonii, z którymi mam też oczywiście raz na jakiś czas spotkania, no to oni też wiedzą, w jaki sposób my pracujemy. Zresztą oni w podobnej są sytuacji jak my. Więc mamy po prostu wspólne ustalenia, że spotkania raczej z wyprzedzeniem minimum miesięcznym sobie ustalamy, żeby nie robić sobie kłopotu nawzajem. Nie? Więc na tyle, na ile to możliwe, staram się zarządzać to tym w ten sposób. No i tak samo traktuję swoich współpracowników. Mhm. Czyli jeśli ja jestem inicjatorem pewnego spotkania, pewnych tematów, no to też staram się podchodzić z szacunkiem do ich czasu pracy, tak, żeby im nie rozbijać kalendarzy.
Czyli nie jest tak, słuchajcie, przyszedłem siadać, ja mówię.
Absolutnie, bo to jest kwestia, wiesz, pewnej etyki biznesu i szacunku do drugiego człowieka.
Ja mam podobnie, tylko tak trochę przekornie o tym mówię, bo jednak spotykam się z takimi...
Nie, no oczywiście, ja też mam wiele takich osób, no, czy w mojej karierze w różnych firmach też się z takimi osobami spotkałem. Natomiast, no jeśli, no to jest element kompetencji, jeśli chodzi o współpracę z drugim człowiekiem, nie? Więc...
I no bo pewnie są takie, znaczy znam takie firmy, gdzie ludzie się boją, albo przyjdzie prezes, to muszę znaleźć czas, czy nie mogę mu odmówić, no tak, prawda? I no to tak też nie buduje tego zaufania, tak, i pracy, tak, zespołowej.
Wiesz,
nie?
Teoretycznie ja sobie zdaję sprawę z tego, że mógłbym wejść do sali i powiedzieć, słuchaj, no chcę z tobą porozmawiać w tej chwili, nie? I,
znaczy, bo no, to też może mieć taki wymiar, że ty zachowując tam te wszystkie grzeczności, maniery, powiesz, przepraszam, czy masz dla mnie czas, ale ta osoba może czuć, że po prostu no, jak prezes
presję
prosi,
tak, presję, no, no była, nie? Taka sytuacja, nie wiem, z tydzień temu, pamiętam, jak wszedłem na spotkanie marketingowe, ponieważ chciałem z kimś porozmawiać, ale wchodzę i się pytam po prostu, kiedy macie przerwę, nie? Na takiej zasadzie.
Okej. Okay.
I też widzę, że jest pewnego rodzaju napięcie, no dobra, no to czy ja muszę wyjść teraz i tak dalej? Mówię, nie, naprawdę, no spokojnie, nie? Kiedy macie przerwę, nie ma problemu, nie jest nic pilnego, no wiadomo, no, jak się coś pali, no to jest inna sytuacja. Ale w normalnej sytuacji za pół godziny, za 45 minut nie ma problemu, dajcie tylko znać, kiedy macie przerwę. Więc absolutnie nie, ja tutaj nie jestem od tego, żeby zmieniać reguły co chwilę i rozbijać spotkania. Moja praca polega na tym, żeby raczej zapewniać ludziom komfort pracy, tak? Począwszy od tego, żeby wiedzieli, po co pracują, jakie mają cele, jak są rozliczani, w jakich terminach, ile zarabiają, za co się premię dostaje i tak dalej. Poprzez organizację pracy, tak? Czyli jeśli mamy, pracujemy zgodnie z kalendarzami, rezerwujemy salę, 5 minut przed końcem spotkania powinniśmy opuścić salę, bo wchodzi następna grupa, no to ja tak samo szanuję tego typu zasady, jak tego wymagam od innych.
Przypomina mi się tutaj wiele takich różnych sytuacji, typu ja jestem prezesem, to moja godzina pracy jest dużo droższa, to ty masz się do mnie dopasować i rozumiem, że u ciebie to...
No oczywiście, nie... można tak przeliczyć, że jest dużo droższa, ale to nie znaczy, że ja mam reguły łamać, nie, które są w
sobie. Okej. Tyle o planowaniu, chciałbym, żebyśmy to na chwilę zaparkowali. A jak sobie radzisz z realizacją zadań? No bo masz je wpisane do kalendarza, czy też na pewno są różne spotkania, plany zadań, prawda? No masz wiele obszarów w firmie. Czy masz jakiś taki swój sposób na to, żeby wszystkie zadania się realizowały tak, jak zostały zaplanowane na czas?
Wiesz co, to zależy od zadania. Zarząd, włącznie ze mną, wiadomo, że koncentruje się przede wszystkim na zadaniach długoterminowych.
Tak. Nie?
Monitorujemy oczywiście te krótkoterminowe, ważniejsze cele, ale od tego są ludzie, żeby to egzekwować, te krótkoterminowe cele. My się koncentrujemy na tych długoterminowych celach. Więc myślę, że tutaj nie wynajdę koła, jeśli powiem, że kluczowe jest dobre ustawienie celów, zgodnie z takimi, no jest taka zasada SMART, chociażby dla większości pewnie znana,
tak,
którą stosujemy, czyli między innymi określenie w czasie celów, później monitoring, sprawdzanie, czy wszystko idzie zgodnie z planem, aż do momentu, kiedy już jest deadline i ten cel powinien zostać zrealizowany, także...
No tak, ale może to już być za późno, nie?
Nie, no tak, dlatego jest monitoring po drodze, tak? Czyli musisz regularnie, załóżmy, jeśli to są cele długoterminowe, to powiedzmy sobie raz na miesiąc monitorować, sprawdzać, czy wszystko idzie zgodnie z planem, czy nie. I jeśli nie, no to odpowiednio reagować, tak? Lub też wymagać od ludzi, żeby przychodzili z rekomendacjami, co trzeba zrobić, żeby...
Czy komunikowali...
Żeby poprawić ten tak zwany performance. Więc to jest, można powiedzieć, taki standard. I to tak brzmi oczywiście banalnie, natomiast diabeł tkwi w szczegółach, no bo żeby tak się wszystko działo, no to masz kilka kompetencji, nie tylko swoich, ale też zespołowych, które są niezbędne do tego, żeby to tak funkcjonowało. Począwszy od komunikacji, poprzez zarządzanie ludźmi, tak, czyli bycie menedżerem, skutecznym menedżerem w Polsce, kompetentnym, co jest to jest temat rzeka i temat niestety nieznany wielu polskim menedżerom. Wszystkie takie elementy związane z narzędziami i tak dalej, i tak dalej. Także po drodze masz też całą układankę elementów, które są niezbędne do tego, żeby to tak to, co brzmi prosto, żeby to wszystko funkcjonowało.
Spotkałeś się z taką metodą OKR, stawiania celów?
Tak, tak, tak.
Ostatnio Jarosław Rubin tutaj właśnie o tym opowiadał i to, co mnie osobiście zaciekawiło, to było to, że on mówił o tym, że powinniśmy rozgraniczyć cele operacyjne i strategiczne, to jest dosyć jasne, ale mówił też o tym, że, no bo ja zadałem mu pytanie, które zaraz tobie zadam, jak ty sobie radzisz z tą proporcją? No bo ta bieżączka, te cele operacyjne są ważne, żeby firma funkcjonowała, żeby miała płynność, no a te strategiczne, żeby miała przyszłość, prawda? I tak. Czy, jak ty byś swój kalendarz podzielił, albo swój czas? Tak oczywiście mniej więcej.
W praktyce trochę to zależy od sytuacji. Nie? Ta sytuacja się dość mocno zmieniła, jak się pojawił COVID, później wojna w Ukrainie, kiedy ta niestabilność bardzo mocno wzrosła w stosunku do tego czasu, który był przed rokiem tam 2020. Ta niestabilność, wzrost tej niestabilności spowodował, że ten fokus na, tą część operacyjną, można powiedzieć, że niestety wzrósł, tak? Wcześniej było dużo więcej strategicznego podejścia, fokusu na strategii, a ta operacjonalizacja, powiedzmy, szła tam swoim torem zespoły się tym zajmowały.
A tu był pewien kryzys, który...
który to zaburzył, który miał duży wpływ na takie bieżącą działalność firmy, na bieżące wskaźniki, na uwarunkowania i tak dalej, spowodował, że jednak taki monitoring operacyjny, zwiększyła się jego częstotliwość. Mogę podać przykład. My przed COVID-em spotykaliśmy się jako zarząd operacyjny raz na miesiąc. Jak się pojawił COVID, zaczęliśmy się spotykać raz na tydzień.
Okay.
I dopiero w tej chwili, tak naprawdę od tego roku, w styczniu mieliśmy, miesiąc temu mieliśmy na ten temat rozmowę, postanowiliśmy to rozluźnić.
Czyli to 3 lata minęły ponad.
Tak, no bo jeszcze wojna prawie w Ukrainie się pojawiła i to kolejne rzeczy. Ten
czyli po prostu horyzont wam się skrócił, tak?
Tak, można tak powiedzieć, tak. Po prostu ilość decyzji takich operacyjnych wzrosła, mówiąc prosto, tak? Ponieważ, tak jak mówię, ta elastyczność musiała wzrosnąć, ta elastyczność też oznacza, że zwiększa się częstotliwość decyzji. Stąd...
Jak to oceniasz? Czy to nie był model efektywniejszy? Bo jest taki zwinniejszy, nie?
Tak, zdecydowanie.
A jednak zrezygnowaliście z niego. Teraz mówisz, że rozluźniliście.
Wiesz co, ja bym powiedział tak, że to nie chodzi o to, że on skuteczniejszy w danej sytuacji, natomiast on musi być adekwatny do tego, jakie są uwarunkowania, jakie są wymagania, wyzwania i tak dalej. W tej chwili, tak jak mówię, no oczywiście jest ta kwestia surowców, kakao, ale patrząc na te zmiany, które były 2, 3, 4 lata temu, no to jednak jest dużo spokojniej. W związku z tym delikatnie jedno spotkanie z tego miesiąca sobie usunęliśmy.
Okay.
Tak? Czyli to nie jest jakaś rewolucyjna zmiana. Nie wróciliśmy do spotkania raz w miesiącu.
Długie?
2,5 godziny. Okay. Nie? 2,5 godziny raz w tygodniu. Przeglądanie wskaźników i takie, powiedzmy, istotne tematy różnego rodzaju omawiamy. Nie, ja staram się, żeby te spotkania były relatywnie krótkie, nie? Bo nie jestem przeciwnikiem takich przeciągniętych, długich spotkań, one są nieproduktywne i też frustrują ludzi, dużo ludzi siedzi i się nudzi i tak dalej, więc to też oddzielny temat.
Byłem kiedyś w firmie, w której tydzień zaczynał się od narady i ona trwa cały poniedziałek.
Nie, to jest to patologiczne takie podejście, ale dobra, to już sobie oddzielny temat. Natomiast tak jak mówię, no zwolniliśmy jeden tydzień, a drugi tydzień z kolei też można powiedzieć, że zwolniliśmy, zostawiliśmy spotkanie, ale na takie bardziej luźne tematy zupełnie.
Okay.
Więc w praktyce można powiedzieć, że takich operacyjnych spotkań z 4 spadło na w tej chwili do 2.
Okay.
Czyli nie wróciliśmy do tego modelu sprzed kilku lat, gdzie było jedno spotkanie, są 2, ale no, jak widzisz, jest zmiana, jest progres ze względu na to, że ta stabilność jednak...
Jak to szacujesz? Czy to jest wynikiem tego, że sytuacja się zmieniła? No, bardzo się zmieniła.
Tak.
Czy też tego, że po prostu jakby wyciągacie wnioski z tego, co się dzieje?
Jedno i drugie, myślę. Jedno i drugie. No bo organizacja też nie stoi w miejscu.
No, tak.
Te kompetencje staramy się cały czas rozwijać w ludziach. Cały czas my jesteśmy taką organizacją, która stara się tą decyzyjność przesuwać w dół, czyli zarząd w praktyce faktycznie
już
powinien być
robić
ciałem, powinien być ciałem, które się skupia na strategii przede wszystkim i na zapewnieniu ludziom zasobów, zarówno strukturalnych, czyli że struktury powinny być optymalne, zasoby finansowe oczywiście, zasoby wiedzowe i wszelkie inne. I to jest jakby idea, przynajmniej w mojej głowie, zarządu, w jaki sposób on powinien funkcjonować.
To jest taki trochę odwrotny model, no bo jak patrzysz na te tak zwane schematy organizacyjne, no to tu jest prezes, a tu jest reszta, a ty mówisz o modelu odwrotnym, gdzie ten zarząd czy kierownictwo służy temu, żeby reszta działała, nie?
No tak, tylko te, czy te odwrotne modele, o których ty mówisz, to nie są trochę takie z przeszłości? Ja wiem, że funkcjonują takie, tak, w Polsce, natomiast...
Tak, bardziej chciałbym w ten sposób pokazać, bo wiesz, ty jesteś na zupełnie innym poziomie rozwoju menedżerskiego, osobistego, podejrzewam też, i to jest właśnie bardzo cenne, żeby skorzystać z tego, z tych doświadczeń. Wielu menedżerów w Polsce tego nie rozumie i dalej myśli, że oni są najważniejsi i to reszta się ma do nich dopasować, a... To jest trochę tak, że ta wypłata menedżera, mówiąc bardzo wprost, też zależy, głównie zależy od tego, jak ludzie...
Wiesz co, ja jestem generalnie daleki od tego, żeby tutaj dawać jakieś uniwersalne rady czy uniwersalne modele, nie? Bo to wszystko zależy od sytuacji firmy, od branży. Wiesz, co innego, jakbym zarządzał elektrownią atomową, nie? To gdzie ten poziom perfekcjonizmu, wiesz, zero możliwości popełniania błędów jest na takim poziomie, który no, jest zupełnie nieadekwatny do wiesz, kultury organizacyjnej, tak, która jest wedlu, która by się nie nadawała do kultury w elektrowni atomowej, więc to wszystko musi być adekwatne do rodzaju biznesu i do też sytuacji. Wiesz, w momencie, kiedy ja wszedłem do wedla, oczywiście to było już tam 15 lat temu ponad i też byłem na innym etapie rozwoju menedżerskiego, ale tak czy inaczej ta sytuacja, którą zastałem 15 lat temu, absolutnie nie była sytuacją, która by usprawiedliwiała dzisiejszą kulturę organizacyjną. Wtedy ona musiała być dużo bardziej dyrektywna z mojej strony, bo tego wymagała. I dopiero w momencie zmian personalnych, organizacyjnych, kiedy już wiedziałem, że ta struktura jest właściwie zbudowana, wtedy byłem w stanie budować taką organizację bardziej partycypacyjną. Więc to wszystko zależy
od sytuacji. Ale miałeś taki plan, czy to po prostu się tak naturalnie narodziło?
Tak. Ja z natury rzeczy nie jestem dyktatorem, ani autorytarnym.
Ty jak się czułeś w takiej roli?
Czułem się normalnie, ponieważ, wiesz, no, jedną z umiejętności menedżerskich kluczowych, moim zdaniem, to jest umiejętność elastycznego zarządzania, sposobu zarządzania ludźmi, tak? Czyli ty jako dobry menadżer musi potrafić zarządzać ludźmi zarówno dyrektywnie, jak i też partycypacyjnie. Zależy od sytuacji.
No i musi to też ocenić, kto jak, kim jak, nie?
No tak, oczywiście. No, także nie ma jednego uniwersalnego, dobrego, optymalnego sposobu. Są preferowane, oczywiście każdy ma jakieś swoje preferencje. Ja też wolę partycypacyjnie zarządzać, bardziej z koleżankami i kolegami na zasadzie, a nie z podwładnymi, że tak powiem, tak hasłowo. Natomiast, no wiesz, sytuacje są różne. No, nie każdy dorósł do takiego sposobu współpracy. Tak. Nie każdemu się chce. Kultura społeczna, kulturowość w ogóle polskiego społeczeństwa, niestety jeszcze wywodząca się z dalekiej, dalekiej przeszłości, czyli z tych takich czasów feudalnych i tak dalej, cały czas skutki tego odczuwamy, jest niestety taka, że bardzo wielu pracowników w Polsce tego oczekuje, że powie im się, co mają robić, później dostaną kasę i później pójdą do domu, nie muszą o tym już myśleć.
A jak się wydarzy błąd, to oczekują, że ty go weźmiesz na siebie.
Więc wiesz, to w Polsce te wszystkie takie modele turkusowe i tak dalej, nie chcę powiedzieć tutaj brzydko, ale po prostu się nie nadają do tego.
Ciekawe, że to mówisz. Dziękuję za to, że mówisz, bo kierujesz dużą organizacją, dosyć świadomą. Ty jesteś bardzo nastawiony na ludzi, a mimo to jakby wprost mówisz, że te modele turkusowe nie działają. Spotkałem kilka takich organizacji, które uważają się za turkusowe.
Nie mówię o małych firmach, wiesz, bo firmy, które się składa z 10 osób, startupy, to wiesz, to nad tym możesz zapanować, możesz sobie zrobić turkus.
Dopóki inwestor nie przestanie ich
finansować. Tak, ale jak masz organizację, wiesz, u nas 1200 pracowników, to jest nierealne, nie?
Ja ci powiem, no, zwłaszcza produkcja, prawda? To też jest...
Nie tylko.
No tak, ale produkcja jest bardzo trudna do takiego turkusowego zarządzania. Ja spotkałem kilka firm takich turkusowych, ale one były tylko fasadowo turkusowe albo deklaratywnie, bo jednak ciągle jest ten lider, który oczekuje się, że podejmie decyzję albo też wręcz ma takie skłonności do dyrektywnego zarządzania.
To jest utopia.
Ciekawe to, co mówisz. Chciałem się zapytać jeszcze o twoją osobistą produktywność. Nawiązanie do tego kalendarza, do tego, czym się zajmujesz, co robisz. Czy ty w ogóle jakoś to sobie mierzysz, poprawiasz, że, nie wiem, jesteś w stanie zrobić więcej w tym samym czasie?
Mówisz o obszarze profesjonalnym cały czas, zawodowym, tak?
Tak. Ale jeśli chcesz to przenieść na prywatne.
Wiesz co, ja mam takich kilka, z dzisiejszej perspektywy mogę powiedzieć, fajnych doświadczeń. One były bardzo trudne, ale są z dzisiejszej perspektywy bardzo fajne. Czyli moi przełożeni w różnych firmach wrzucali mnie na dwa stanowiska naraz.
Okay.
Kilka razy mi się to zdarzyło.
To dwa etaty miałeś.
Można tak powiedzieć. No, mhm. no, zanim zostałem tutaj prezesem Wedlu w 2018 roku, to można powiedzieć, że przez 3,5 roku pracowałem na 2,5 etatu nawet.
Okej.
Więc to był taki czas, kiedy no, sytuacja zmusiła mnie do tego, żeby, mhm. żeby tą produktywność wyciskać z niej wszystko na maksa, okay. bo, no, bo doba dalej miała 24 godziny. Więc przez kilka takich zdarzeń, ja pamiętam jeszcze, może się cofnę do jednej z poprzednich firm, kiedy byłem kierownikiem regionalnym w sprzedaży, no i dostałem drugi region do zarządzania, no bo kolega tam odszedł z firmy i była rekrutacja i za chwilę przyjdzie nowy. No ale ten nowy się nie zrekrutował, więc de facto ja tym drugim regionem dodatkowo zarządzałem przez w sumie 9 miesięcy. I to, co mi się na początku wydawało w ogóle niemożliwe do ogarnięcia, no to po tych 9 miesiącach było
nie
bardzo
było
ładnie,
zakusów, żeby
było wszystko
nowego,
ładnie poukładane.
Już nie było takich zakusów, żeby tam tego nie rekrutować, tylko wrzucić ci ten temat?
No nie wiem, z czego to wynikało, w końcu został zrekrutowany. No i po tych 9 miesiącach, wiesz, jak ja wróciłem do swojego regionu jako jednego, no to wiesz, w połowie dnia w poniedziałek się zastanawiałem, co ja mam teraz robić, bo już nie mam nic do roboty, nie? To wszystko było poukładane tak, że to było, że te dwa razy więcej roboty wcisnąłem w tydzień, to wszystko było efektywnie poukładane. Więc okazało się, że ten mój sposób pracy wcześniejszy można dużo lepiej poukładać.
Okay.
I takich zdarzeń, tak jak mówię, miałem kilka.
A masz jakieś takie nawyki? Bo być może nie do końca sobie uświadamiasz, ale czy jakieś takie nawyki z tego właśnie doświadczenia przeniosłeś teraz do swojej
pracy? Wiesz co, przede wszystkim to trzeba unikać mikromanagementu, nie? Okay. Czyli wchodzenia za bardzo w szczegóły. Czyli jednak delegowania zadań i budowania kompetencji w zespole do tego, żeby nie trzeba było wchodzić w buty swoich współpracowników.
A to wymaga też zaufania, odpowiedzialności, przyzwolenia na błędy, nie?
Tak, owszem, natomiast...
Bo na pewno ludzie nie zrobią tego tak dobrze jak ty, wszystkich rzeczy, nie? W sensie takiej mindset panią przedsiębiorcy.
To jest prowokacyjne pytanie?
Tak. Chodzi mi o to, że większość ludzi...
Nie dałem się złapać, dlatego że tak wynika, ja nie mam takiego mindsetu. Ja wręcz przeciwnie, ja wiem, ale wiem, że wielu menedżerów ma tą chorobę, bo chyba tak to trzeba nazwać.
To, wiesz, to zwłaszcza też jest...
Ja szukam lepszych od siebie.
Ale to może też wynika z tego, że wszedłeś już do organizacji, która ma ileś tam lat, ale jak, głównie ten pułapka tego mikrozarządzania jest wtedy, kiedy budujesz organizację i w zasadzie umiesz zrobić wszystko, ale potem część tych rzeczy chcesz delegować, no bo ta doba ciągle ma 24 godziny. No i dalej uważasz, że to było, ty to robiłeś najlepiej, a ten, co nowy przyszedł, to on sobie nie radzi, nie? I jakby wielu nie jest w stanie tego przeskoczyć, tego sufitu, jak gdyby.
Wiesz co, nie mam kompleksów jakichś tutaj żadnych i nie mam problemu z tym, że jest podwładny mój współpracownik, który coś robi lepiej ode mnie. Wręcz przeciwnie, do tego dążę, bo uważam, że nikt nie jest, zwłaszcza w tak szybko zmieniającym się świecie, to nikt nie jest mistrzem świata we wszystkim zwłaszcza. Zwłaszcza na mojej pozycji, gdzie zarządzam wszystkim od produkcji po sprzedaż, nie ma takich ludzi, którzy się znają na wszystkim. To jest po prostu niemożliwe. Więc siłą rzeczy muszę mieć pod sobą ludzi, którzy dużo lepszymi są specjalistami w poszczególnych obszarach niż ja. I mam tego świadomość i świadomie dążę do takich sytuacji. Ale też oczywiście też widziałem wiele przykładów niestety takich menedżerów, którzy jak widzieli kogoś lepszego od siebie, to starali się go
przerzucić,
pozbyć się go, tak? W jakiś tam sposób. Tak, tak. No bo jeszcze ktoś zauważy, że mam pod sobą lepszego od siebie i może ja nie będę potrzebny w tej i tak dalej.
No, ale albo to mnie jest, wygryzie, nie?
Wygryzie mnie i tak dalej. No ale to są takie, mówię, patologiczne niekompetencje menedżerskie, nie? Więc...
Natomiast bardzo powszechne.
No tak. Tak jak wspomniałem wcześniej, te niekompetencje menedżerskie generalnie są bardzo powszechne w Polsce, nie? Więc niestety, no także tak, ale no dlatego rozmawiamy, bo zakładam się, że może ktoś gdzieś tam komuś się lampka zaświeci i poczyta
tak,
coś.
Tak, to jest moja intencja właśnie,
się dowiedzieć, no właśnie.
Trochę w takim duchu, o którym mówisz, żeby uczyć się od lepszych, od tych, którzy przeszli już tą drogę, nie? No bo ty możesz być, to co mówisz, może być inspiracją, możesz być wzorem do naśladowania dla wielu innych, którzy nie mają tych kompetencji,
pewnie prawda? W niektórych elementach myślę, że tak. No.
Jestem pewien.
Tak samo jak ja też szukam różnych wzorców i różnych inspiracji na zewnątrz.
Maciej, ten podcast ma taką formułę, że ma około pół godziny i pewnie moglibyśmy jeszcze długo o tym rozmawiać. Dlatego zadam ci ostatnie pytanie. Ostatnio pytałem cię o rzecz, która cię najwięcej nauczyła, rzecz albo sytuacja. Dzisiaj zapytam cię, czego planujesz się w najbliższym czasie nauczyć?
Ja generalnie cały czas uczę się czegoś. Ostatnio... Ale o tym nie powiem, bo to już, że tak powiem, czas, bo to już minęło, czyli z twoją książką się zapoznałem.
Którą?
Na marginesie, tą, gdzie masz tych 11 case'ów opisanych.
Tak, tą białą, no.
Tą białą, tak. Natomiast w tej chwili bardzo mocno zgłębiam taki obszar neuropsychologiczny,
okay.
Ponieważ to jest dziedzina, w której się bardzo dużo dzieje. Tak. Ta wiedza dzisiejsza versus wiedza, nie wiem, 2 czy 3 lata temu, to jest kosmicznie na innym poziomie. Cały czas tutaj się to dużo zmienia, a to są takie elementy, które mocno impaktują na jakość między innymi zarządzania, czyli w jaki sposób potrafimy sprofilować pracownika.
Manipulować?
Nie.
Oczywiście
manipulować, wiesz, no zależy, manipulacja ma takie trochę pejoratywne znaczenie, ale nie, to nie musi być negatywne. Zmanipulować nie. Ja bym powiedział, że zarządzać w odpowiedni sposób umiejętnie. Po pierwsze, by zrozumieć, dlaczego pracownik jest taki, a nie inny, tak się zachowuje, w taki sposób pracuje.
Przekonać, zachęcić,
i tak dalej, i tak dalej. Na przykład. Nie? Jednego czasu motywować. W większości nie trzeba motywować, wbrew temu, co się mówi powszechnie. Więc po pierwsze, żeby zrozumieć pracownika, no, a po drugie odpowiednio nacisnąć w odpowiednim miejscu, żeby on po prostu w satysfakcjonujący dla siebie sposób realizował zadania i wspólnie, żebyśmy realizowali cele firmy. Więc tak, ten obszar taki neuropsychologiczny to jest coś, co ja w tej chwili zgłębiam dość mocno i planuję w najbliższym czasie dalej rozwijać.
Okej. Okay. Masz jakieś szczególne pozycje literackie, które tu mógłbyś zaproponować?
Jest to albo ciężko właśnie z literaturą na ten temat, bo tak jak mówię, tutaj wiedza się bardzo, bardzo szybko postępuje, ale to, co mogę polecić, to są wykłady, które są dostępne online, chociażby ze SWPS-u, z uczelni tutaj w Warszawie, która ma psychologię na bardzo wysokim poziomie. Także tam dużo, dużo wiedzy się pojawia, bądź też znaleźć kogoś, kto taką wiedzą dysponuje. Ja staram się z takimi osobami spotykać i od nich się uczyć. Na zasadzie po prostu rozmów, konsultacji.
Dziękuję ci bardzo
za
ten ogromnie cenny czas i inspirację. Jeśli jesteś w tym miejscu, to prawdopodobnie zainteresowała cię ta treść. Jak chcesz więcej takich treści, to po prostu zasubskrybuj ten kanał. Do zobaczenia.
Dziękuję.
Po więcej historii z doskonalenia procesów w polskich firmach zapraszam cię na stronę instytutdp.com. Pozdrawiam, Tomasz Król.